39. Teraz naszym gościem Dorota Kania, dziennikarka, publicystka, pisarka. Dzień dobry.
Dzień dobry, Kawala redaktora, witam państwa.
Pani redaktor zajmuje się z jednej strony działalnością służb specjalnych, z drugiej strony także światem mediów, a dzisiaj połączymy te dwie specjalizacje w rozmowie o TVN-ie, bo ta stacja to i rynek medialny, ale też służby specjalne w tle, a nie czasami zupełnie na pierwszym planie. No ale naszą rozmowę zacznijmy od kawałka, urywka wczorajszego programu TVN-u, który to program nazywa się Szkło Kontaktowe. Taki sztandarowy program, teraz trochę traci widzów, ale stacja walczy, żeby nowi ludzie, także ci, którzy kiedyś pracowali w pismach Jerzego Urbana, żeby trochę podnieśli antenę, ale widzowie reagują w taki oto sposób.
Dobry wieczór, panowie.
Witamy.
Dzwonię tutaj ze Szczecina. Jestem już takim dosyć starszym emerytem i nas jest tu paru takich, którzy chodziliśmy w obronie telewizji TVN, ale tu zaczyna nam się nie podobać w ogóle TVN24. Chodzi o Andrzej Seweryn był odznaczany. Pani Kolenda Zalewska przerwała.
To ja wiem, to wczoraj się wydarzyło.
Ale wyciągnęła wójcika tłustego z kapelusza i przerywa takie coś. Dlatego tutaj już wszyscy, tak jak u nas, ci starsi ludzie, którzy zawsze chodzili za wami, powiedzieli, że będą oglądać TVP Info. Także, wiecie,
no to fantastycznie pan robotę nam robi. No dobrze, no i pan promuje inną stację.
Ja nie promuję, bo cały czas oglądamy to, tylko że jeśli tak dalej to w tą stronę pójdzie, nikt sobie nie może poradzić z pisowcami w TVN24. Profesor Kraśko nie może sobie poradzić, nikt nie może. Panie pośle, a oni swoje dalej mówią. Jak przyjdzie ktoś z koalicji rządzącej, dadzą radę dziennikarze. Także to jest, bardzo nam się to nie podoba.
Dziękuję bardzo, panie Jakubie. Moim zdaniem to jest bardzo niesprawiedliwe, bo...
Niesprawiedliwe. I to nie jest odosobniony głos. Mamy, jak patrzymy w internet, wiele takich deklaracji, że nie oglądamy już TVN24. Wierna widownia odchodzi od stacji zwiertniczej. Problem dla najważniejszej stacji w tym liberalno-lewicowym konglomeracie medialnym, pani redaktor?
Rzeczywiście, chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że sprawa TVN-u, to bojkot TVN-u, taki był hashtag, zajmował jedno z kluczowych miejsc przez cały dzień wczoraj w mediach społecznościowych. Rzeczywiście, osoby, które można powiedzieć są w tej sekcie nazywanej w mediach społecznościowych silnikami, czyli która to jest taka grupa bardzo osób związana z Romanem Giertychem i nie tylko, z tą właśnie grupą, bardzo mocno zareagowała na przerwanie wywiadu z Andrzejem Sewerynem i przeniesienie się do studia TVN-u. Ja chcę tylko przypomnieć, że tam oprócz pana posła Michała Wójciecha był drugi gość, więc to nie było tak, że
Był pan Wawrykiewicz, który był w studiu, a pan Wójcik był na łączeniu.
Na łączeniu, oczywiście. Więc to nie było tak, że tylko i wyłącznie na Wójcika. Dlaczego taka wściekłość? Trudno powiedzieć. Rzeczywiście, ja bym zauważyła, że w ostatnich czasach, w ostatnich miesiącach, no troszeczkę się zmienia ta linia TVN-u. I być może ci ludzie, którzy byli przyzwyczajeni takiej tępej, ostrej propagandy, nagle to zauważyli i im się to nie podoba. I to wynika z tego, że ogłosili bojkot TVN-u. No jest to dość zabawne. Grożenie, że się przyniosą do TVP Info na antenie, to też pokazuje, w jakim stanie emocjonalnym są ci ludzie, jak oni zostali zmanipulowani. Dlatego, że tutaj mamy do czynienia z totalną manipulacją. Przez tyle lat TVN manipulowała swoimi widzami. Teraz zbiera tego plony. No cóż, jak zasiejesz, tak zbierzesz. I teraz są zdziwieni, że nagle ktoś im mówi tak, że przestanie oglądać TVN. No niestety takie są koleje losu, jeżeli cały czas jest nienawiść sączona na antenie, a później nagle następuje zmiana, że no jednak troszkę inaczej pewne rzeczy będziemy przedstawiać.
Panie redaktor, ale jeżeli się patrzymy na istotę, na to, jak ważne jest TVN, jak ważny był także dla tych wyborców, na te wszystkie marsze, obrona TVN-u, to jest stacja, która to jest stacja informacyjna, która stanowiła taką podwalinę pod pewien system medialny, w którym funkcjonowała, czy funkcjonuje dalej Platforma Obywatelska. Co się stanie, jeżeli ten system zacznie kruszeć?
Nic się nie stanie. To znaczy, ja nie zgadzam się, jeżeli by się, hipotetycznie zakładamy, prawda? Zmienia się właściciel i zmienia się również kwestia przekazu, tak? To znaczy, jest wyrzucone te wszystkie Franciszkańska 3, czy mówię o tym, ten Natana Gonka na Kościół katolicki, absolutnie nieprawdziwa, kłamliwa, jeżeli będą wyrzucone pewne rzeczy dotyczące służb specjalnych, absolutnie nieprawdziwe, skłamliwe. Przypomnij materiał o panu L., to jest były członek komisji weryfikacyjnej, który się okazał być rosyjskim szpiegiem. To było przedstawione w tak paskudnie dramatyczny sposób. Jeżeli chodzi o Antoniego Macierewicza, bo też można wymienić mnóstwo tych postaci, zagadnień, które były przedstawione w sposób absolutnie zmanipulowany, nieprawdziwy w TVN-ie. I jeżeli nowy właściciel uzna, że takie tego typu materiały nie będą się pojawiały na TVN-u, że będzie stacja normalna, która będzie informowała rzetelnie, być może o profilu konserwatywnym również, to ja się nie zgadzam z tym, że TVN upadnie. Jak ja słyszę i czytam analizy, że to jest niemożliwe, że nowy właściciel sobie nie może pozwolić na zmianę profilu, że tak musi być, to są głosy tak naprawdę ludzi, którzy chcą, żeby TVN zachował status quo. Ja posłużę się przykładem Polski Press. Przechodząc do Polski Press, 5 lat temu też słyszałam, że jeżeli nastąpią gwałtowne zmiany, to nastąpi załamanie rynku, że czytelnicy odejdą i tak dalej, i tak dalej. Nic się takiego nie stało. Mało tego. Teraz, jak my porównujemy wyniki, które są ogólnodostępne, na przykład portalu IPL, wtedy, który wchodził na rynek, to był portal, który wprowadzałam na rynek, jak byłam w Polsce Press, to myśmy mieli około 60% lepszą oglądalność, lepszą więcej widzów niż teraz. Więc ja się pytam, kto akurat tak uważa, że TVN upadnie? Nie, nie upadnie. Część osób rzeczywiście, jak gdyby to się stało teraz, no to część osób rzeczywiście może się przenieść do TVP Info, czy do TVP, które bije na głuchowe, jeżeli chodzi o propagandę TVN, bo tam są niektóre programy są tak ściekowe, że to się w głowie nie mieści, że to jest telewizja, która nosi nazwę publiczna. Więc treść tych najbardziej twardych silników, jak to nazywam, przyniesie się do TVN-u, a część osób po prostu będzie wybierała na stację i tyle. Taka jest konkluzja moja.
To jest konkluzja, ale jeżeli teraz będzie bój o stację, na ile jest możliwość, żeby TVP Info skutecznie zastąpiła TVN, jednak no, rządowa telewizja zawsze ma mniejsze noszenie niż ta stacja, która no, może przynajmniej sprawiać wrażenie niezależnej.
Moim zdaniem nie ma, biorąc pod uwagę profil i biorąc pod uwagę poziom TVP Info, to przy TVP, to część osób może przejść, ale nie sądzę, żeby to było tak, że rzeczywiście nastąpi jakiś taki run, że wszyscy ruszą do telewizji publicznej. Głos pana w szkole kontaktowym był bardzo znamienny, dlatego że tam pobrzmiewała groźba w tym, co mówił. I rzeczywiście widać było takie bardzo mocne niezadowolenie. To jest niezadowolenie. To są widzowie, którzy chcą określonych treści, tak? To są widzowie sprofilowani przez całe lata przez TVN, profilowani wcześniej przez Gazetę Wyborczą, bo nie ma tutaj się co łudzić. Rolę Gazety Wyborczej zastąpił teraz TVN, tak? Oni byli przez lata profilowani, tak? I nagle okazuje się, że ta stacja, która im mówiła przez tyle lat, zaczyna się zachowywać inaczej. Inny przekaz zaczyna dawać, tak? I stąd w tym momencie w internecie, głównie na profilu X właśnie, bojkot TVN, stąd te telefony. Myślę, że będzie więcej tego typu działań. A proszę zauważyć, że jak się zachowywali w studio, prawda? Nie było żadnych zapewnień, że przepraszamy, że tak jak mi się wydaje, że to by było, nie wiem, 5 lat temu, że przepraszamy, że tutaj no, to było jakieś niedopatrzenie. No po prostu dziennikarze nie zareagowali tak, jak sobie życzył ten pan, tak? Ten, który telefonował do studia.
Nie było przeproszenia, przyznania się do błędu. Też chyba ciekawy jest motyw, co przerwano. Przerwano wystąpienie Andrzeja Seweryna, który dostał nagrodę imienia Bronisława Geremka. Zaczął od słów, które dla wielu widzów TVN-u było jakimś takim epokowym, wzruszającym oświadczeniem, bo zaczął od słów: ja syn, dokładnie to brzmiało, niepiśmiennej matki. Taki był to cytat. No właśnie, to jest jakieś formacyjne doświadczenie, że jednak dla widzów TVN-u właśnie taka ekspiacja awansu, że prawda, tutaj jesteś taki jak my, nasza historia tego szybkiego awansu lat PRL-u. Czy to też nie było jakieś środowiskowe doświadczenie, że akurat tą przemowę zatrzymało TVN, aby pokazać rozmowę z politykami?
Z jednej strony tak, ale to w małym stopniu. Moim zdaniem bardziej przemawiało do nich to słynne wystąpienie Andrzeja Seweryna, to nagranie. Bardzo wulgarne, bardzo agresywne z okresu kampanii wyborczej. Część widzów i część, to znaczy widzowie TVN to pamiętają. Myślę, że słuchacze Radia Wnet doskonale pamiętają ten styk wulgaryzmu wylewający się do wnuka, prawda?
Tak jest. Kiedy żadnego przebaczenia, żadnej rozmowy, tylko tak. Z prawicą, tylko wykończenie tej ostatniej. Taki był sens, żeby na żadny dialog z prawicą nie iść. No taki rzeczywiście słowa, które pasowałyby do czekisty z lat 20. czy NKWD-sty z lat 40. na terytorium Polski.
Dokładnie tak. I dlatego uważam, że to chodziło o to. Awans społeczny to jest jedno. Trzeba też brać pod uwagę jeszcze tę część widzów TVN24, która odzyskała emeryturę. Myślę tutaj o byłych funkcjonariuszach Służby Bezpieczeństwa, milicjantach, tych byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, tak? Którzy nagle, jak mówiła to pani Leszczyna, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a ściślej mówiąc za dotknięciem Donalda Tuska decyzji, otrzymali z powrotem swoje SB-ckie emerytury. Tak? Gigantyczne, bo ja akurat badając akta IPN-u w różnych sprawach, widziałam uposażenie. Proszę państwa, to są gigantyczne pieniądze. To nie są małe pieniądze. Jak ja widziałam, z jakimi uposażeniami SBC odchodzili w 90 roku, jakie dostawali na koniec swojej służby pieniądze, no to o takich pieniądzach nie mogli marzyć działacze Solidarności. I też warto przypomnieć, że ci SBC-y przez całe lata się pławili w luksusach, a pozostała część społeczeństwa żyła biednie. Więc to jest ta część widzów TVN24 i TVN-u, którzy nagle znaleźli swoją stację i nagle zobaczyli Andrzeja Seweryna, tego swojego bohatera. Pamiętają, dla nich list, który napisał do Czesława Kiszczaka, nie jest kompromitujący, wręcz przeciwnie. Jest to potwierdzenie, że Andrzej Seweryn jest człowiekiem ich, tak? Przypomnijmy ten skandaliczny list Andrzeja Seweryna, który się odnalazł w archiwach Czesława Kiszczaka. Też pytanie, po co Kiszczak trzymał w swoich prywatnych archiwach takie rzeczy? To były kompromaty, bo ten list dla normalnego człowieka jest kompromitujący. Jest kompromitujący. Natomiast okazało się, że on nigdy nie ujrzał światła dziennego do momentu, kiedy IPN wraz z policją nie przejęli archiwów Kiszczaka, wtedy, kiedy odkryto toteczkę Bolka, czyli Lecha Wałęsy. Andrzej Seweryn dla tych ludzi jest bohaterem. Awans społeczny jedno, bo jeżeli patrzymy na ludzi, którzy zdobyli w tej pozycję w PRL-u, to bardzo dużo było ludzi z awansu społecznego. Czy to jest złe? Nie wiem. Część osób naprawdę bardzo, bardzo przyzwoitych pochodziła z bardzo biednych rodzin, tak?
I nie ma w tym nic złego?
Nie ma w tym absolutnie nic złego.
Tylko, że wręcz przeciwnie, o tyle jest to ciekawe, że jest taka grupa ludzi, którzy rzeczywiście te słowa Seweryna mogli uznać za jakieś takie wręcz formacyjnie pokoleniowe, którzy uznali, że należy bardzo szybko za sobą wciągnąć drabinę, że właśnie no tak, to jesteśmy my, którzy w latach 40-tych, 50-tych dokonali szybkiego skoku albo przyjechali tutaj za wschodnie granice. No warto pamiętać też o historii Seweryna, który przecież też, no nie tylko, że pisał list do Kiszczaka, ale też jego młodość była, no on dorastał w pewnej grupie bardzo afirmatywnej wobec systemu komunistycznego w Polsce, no a potem uznajemy się za elitę i gardzimy wszystkimi tymi, którzy są poniżej i to jest coś, co budzi mój sprzeciw osobisty.
Oczywiście, ja przecież pamiętam doskonale film Andrzeja Seweryna. Pamiętam, jak chodziliśmy, jak oglądaliśmy Z ziemi obiecaną chociażby. I proszę zauważyć, bo to jest też przyczynek, to co pan redaktor zaczął, to jest przyczynek do szerszej dyskusji, moim zdaniem. Przyczynek do dyskusji na temat, co się stało z pokoleniem artystów, aktorów, reżyserów lat 80. i 70., którzy wtedy zachowywali się przyzwoicie, prawda? Którzy wtedy naprawdę, można powiedzieć, byli na topie. No przecież Daniel Olbryski, Andrzej Seweryn, nieżyjący już w tych pszczołach, fantastyczna ziemia obiecana, prawda? Kultowy film w czasach PRL-u. I do tej pory jest to taki ikoniczny film, można powiedzieć. Proszę zauważyć, że po 90 roku ci ludzie poszli tą samą drogą. Tą samą drogą. Nienawiść do prawicy, nienawiść do konserwatystów. Cały czas to samo. Andrzej Seweryn stosunkowo późno się objawił z tym swoją właśnie nienawiścią, z tym swoimi poglądami. Moim zdaniem, ja tak uważam, że to jest kwestia absolutnie właśnie listów do Kiszczaka. Ja tylko przypomnę jedną rzecz. Olga Lipińska, czyli reżyser właśnie Leci Kabarecik, też kultowego programu w latach 80. i 70., napisała znamienne zdanie. Powiedziała w jednym z wywiadów. W jednym z wywiadów powiedziała bardzo znamienne zdanie. Mianowicie: tak, jak nam się żyło artystom w PRL-u, to już nigdy nie będzie. Ja to zdanie dałam w swojej książce resortowe Dzieci Media. Bo rzeczywiście, artyści wtedy byli noszeni na rękach, prawda? W PRL-u. Później przyszły lata 90., ale wtedy właśnie te wszystkie związki z mniej lub bardziej formalne, głównie nieformalne, typu właśnie listy do Kiszczaka, różnego rodzaju wyjazdy, jak na Kubę, prawda, Maryla Rodowicz, różnego rodzaju granty, opiekowanie się tymi artystami. Komuniści wiedzieli, że dopieszczanie artystów jest kluczowe, prawda, żeby mieć ten front przełożenia na społeczeństwo. I tutaj warto rozpocząć dyskusję i przypominanie, co się działo w latach, na początku lat 90., że ci ludzie ustawili się po tej stronie, co się ustawili, prawda? Że uwierzyli, że no trzeba w grubą kreskę, że trzeba rozmawiać i to po prostu tak ewoluowało. Na tym przecież wykształciła się potęga Gazety Wyborczej, na tym przekazie. I proszę zauważyć, ci ludzie zawsze szli ramię Gazetę Wyborczą, a później z TVN-em. TVN jest pankowiecą Gazety Wyborczej w przekazie, w tym najostrzejszym. Co do tego nie ma wątpliwości.
To na koniec wróćmy do samego TVN-u. No wiemy o zmianach właścicielskich tej stacji, jak ma się za granicą, to już przynajmniej zdaniem pani redaktor jakoś wpływa na agendę, jeśli to pójdzie dalej, jeżeli TVN zostanie wyjęty jako ten nadający ton w świecie liberalnym, co to oznacza dla polskiej polityki, także dla samego układu rządzącego?
Moim zdaniem, jeżeli chodzi o same media, nic to nie oznacza. To znaczy nie będzie żadnego tąpnięcia. Tylko przypomnę, że właściciel obecny, wydaje się właściciel TVN-u, bo tam jeszcze trwają umowy, są dopinane, dzwonił wszystkich dziennikarzy z CNBC. Wszystkich. W ciągu jednego dnia wszyscy zostali dzwonieni. I co się okazało? Po chyba dwóch tygodniach, że stacja ma spadek, uwaga, 6% oglądalności. Co jest nic, jak doskonale wiemy. To dla zwykłych ludzi, którzy się nie znają na tych badaniach rynku. To nie jest dużo i się odbija. Myślę, że jeżeli chodzi o samą stację, to się niewiele zmieni. Jeżeli chodzi o widzów, przeżyją niektórzy szoki, pewnie będą przechodzili do TVP Info i zobaczą tą, ja przepraszam za wrażenie, paździerzową stację TVP Info, a dla układu rządzącego to będzie bardzo duże zachwianie, bo będą stracą oręż medialny, bo co by tu nie mówić, to jednak TVN podkogowo była orężem medialnym.
Bez tego oręża Donald Tusk jest w stanie utrzymać władzę? Na ile to sprzężenie polityki i mediów powoduje, że to są takie byty, które żyją w symbiozie, jak jeden z nich wypadnie, to i drugi będzie miał trudno, aby się utrzymać na rynku politycznym w tym wypadku.
Ja myślę, że to jest zbyt skomplikowane, to znaczy na pewno te wybory rozegrają się w internecie. Zdecydowanie to będzie ten...
Czyli ta ewentualna zmiana TVN-u, że on nie przestanie być taką się kuźnią, no de facto propagandy konkretnej idei politycznej, to już jest za późno w tym sensie, że to już jest zmiana na pobocznym torze debaty publicznej?
Przypomnę jedną rzecz. Mianowicie TVN był rzeczywiście bardzo dużym orężem, ale zmienia się rzeczywistość. Jeżeli chodzi o wybory, to będą kluczowe dwie rzeczy. Internet i oraz kluczowe będzie również bezpośredni kontakt. Bo jednak, jak przypomnieli ci, którzy obserwowali wybory na Węgrzech, i zresztą to samo było zresztą z Nawrockim, nie tylko będziemy obchodzili rocznicę jego prezydentury. Czyli zjeździł Polskę wzdłuż i wszerz, trafił do każdego powiatu, to było jego założenie. Będę w każdym powiecie, będę rozmawiał z ludźmi, bezpośrednie spotkania, tak? To jest jedna kwestia, a druga kwestia to będzie działalność w internecie. Bo Platforma Obywatelska, Koalicja 13 grudnia jest w bardzo trudnej sytuacji ze względu na różnego rodzaju afery. Rozliczne afery, które szarpią tą koalicją, tak? Teraz wczoraj mieliśmy wejście CBA do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do wszystkich oddziałów NFOŚ-u. Chodzi o czyste powietrze, tak? Mamy tarcia w koalicji rządzącej. To widać. Mamy przede wszystkim aferę kłodzką, której nie wolno zapominać i trzeba cały czas o tym mówić. Naprawdę to jest rzecz, która jest skandaliczna i która jest obrzydliwa w swoim samym wyrazie, tak? Natomiast, no i przede wszystkim nam chodziło o dobro dzieci, no to jest najstraszniejsze w tym wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, no to moim zdaniem to będą te dwa kluczowe filary, na które zadecydują o tym, która partia wygra. No i oczywiście sytuacja w PiS-ie. No mam nadzieję, że już się wszystko uspokoiło i że konserwatywna partia na tym głosuje Polaków w końcu osiągnie cel polityczny, jakim jest zwycięstwo.
O czym mówiła Dorota Kania, my zobaczymy, jak będzie. O PiS-ie mówiliśmy dużo wczoraj, dzisiaj będzie mniej o sytuacji w tej partii, o innych partiach sobie powiemy. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie redaktor.
Dziękuję, do widzenia.